Geneza i ewolucja Europejskiej Wspólnoty Stabilności. Artykuł analizuje europejski system walutowy i unię gospodarczą i walutową nie tylko jako zbiór instytucji i dat, ale jako złożony projekt cywilizacyjny, który ma na celu pogodzenie suwerenności państw narodowych ze stabilnością w globalnej gospodarce. Kluczowa teza głosi, że ewolucja od europejskiego systemu walutowego przez jednostkę ECU do euro stanowiła próbę zbudowania ponadnarodowej przestrzeni wspólnego działania. W tej przestrzeni decyzje makroekonomiczne są uzasadniane w sposób proceduralny, ograniczając pokusę arbitralności i nacjonalistycznych odwetów. Z perspektywy ekonomii, prawa i antropologii zarazem europejski system walutowy, jednostka rozrachunkowa ECU, unia gospodarcza i walutowa, traktat z Maastricht czy europejski system banków centralnych nie są jedynie luźnym zbiorem dat. Tworzą one jeden wielowarstwowy projekt. Europa próbuje w jego ramach rozstrzygnąć starą aporię nowoczesności. Fundamentalną sprzeczność między politycznym żądaniem suwerenności a systemowym wymogiem stabilności w globalnej gospodarce finansowej. Dopiero gdy odczytamy ten wysiłek nie jako serię technicznych korekt, lecz jako próbę rekonstrukcji warunków możliwości wspólnego działania, odsłania się jego prawdziwy sens. Europejski system walutowy narodził się z chaosu, jaki pozostawił po sobie upadek porządku z Bretton Woods, z jego sztywnymi kursami i hegemonią dolara. Europa znalazła się wówczas w potrzasku między dwiema skrajnościami. Z jednej strony istniała pokusa iluzorycznej suwerenności państwa narodowego. Z drugiej zaś strony napierała twarda rzeczywistość rosnącego rynku wewnętrznego, który zaczynał funkcjonować niczym jeden organizm. Inicjatywa Helmuta Schmidta i Valeriego Giscarda d'Estaing nie była zatem aktem romantycznej wizji. Była pragmatyczną próbą ujęcia w karby procesów, które i tak nabierały mocy. Sercem tego mechanizmu była strefa docelowa kursów, korytarz dopuszczalnej kontyngencji. Wewnątrz tego korytarza państwa godziły się uznać, że ich waluty przestały być wyłącznie narodowymi symbolami suwerenności, a stały się znakami przynależności do szerszej wspólnoty. Jednostka ECU najpierw jako europejska jednostka rozrachunkowa, a potem w ramach europejskiego systemu walutowego, była bardziej laboratorium niż prowizorycznym środkiem płatniczym. Pomyślano ją bowiem jako uśrednienie ciężarów gospodarczych państw członkowskich. W języku antropologii można ją odczytać jako próbę skonstruowania symbolu integracji, który nie narzuca jednej waluty jako imperialnego znaku dominacji. Kiedy później ECU zostaje zamienione na euro w parytecie 1:1, nie jest to jedynie zmiana nazwy. To moment, w którym eksperymentalna miara staje się realną formą pieniądza. A co za tym idzie? Realnym nośnikiem roszczeń do stabilności i długoterminowego zaufania. W tym miejscu projekt Unii Gospodarczej i Walutowej napotyka pierwszą z wielu aporii nowoczesności. Jak bowiem doprowadzić do sytuacji, w której suweren polityczny dobrowolnie zrzeka się najważniejszego narzędzia krótkoterminowego wpływu na gospodarkę, nie popadając jednocześnie w podległość wobec bezosobowych sił rynku finansowego? Odpowiedź, jakiej udzielili Jacques Delors i architekci traktatu z Maastricht, opierała się na syntezie wniosków z teorii wiarygodności polityki pieniężnej. Nie wystarczy wiedzieć, że inflacja jest skutkiem nadmiernej podaży pieniądza. Trzeba jeszcze stworzyć instytucje z mandatem do opierania się pokusie przejściowego ożywienia koniunktury kosztem przyszłej stabilności. Model Barrow-Gordona, z jego kluczową koncepcją niespójności czasowej polityki, nadaje temu dylematowi postać formalnego dowodu. Rząd, który dysponuje możliwością zwiększenia produkcji dzięki zaskakującej inflacji, zawsze będzie odczuwał pokusę, by złamać obietnicę niskiej inflacji. Jednak w świecie racjonalnych oczekiwań taka manipulacja szybko traci skuteczność. Wyjściem z tej pułapki jest delegacja polityki pieniężnej do niezależnego banku centralnego, którego mandat ogranicza się wyłącznie do stabilności cen. Rozważmy teraz zagadkę logiczną, która obrazuje architekturę tej niezależności. Przyjmijmy trzy zdania. Zdanie A. Jeżeli rząd może wywierać nacisk na bank centralny, to z tej możliwości skorzysta. Zdanie B. Jeżeli bank centralny jest wiarygodny, to oczekiwania inflacyjne pozostają niskie. Zdanie C. Jeżeli oczekiwania są niskie, to koszt walki z inflacją jest niewielki. W konstrukcji, gdzie bank jest tylko formalnie niezależny, ale rząd zachowuje furtkę na sytuacje nadzwyczajne, wiarygodność upada. Dopiero gdy zakaz nacisku jest absolutny, otwiera się droga dla niskiej inflacji. Ta logiczna miniatura stanowi ekwiwalent argumentacji, która legła u podstaw traktatu z Maastricht. Jeżeli otworzymy choćby jedną szczelinę dla politycznej arbitralności, cały projekt stabilności cen rozsypie się. Kryteria konwergencji, zapisane w artykule 109J, nie były przypadkowym zbiorem wskaźników. Były próbą zdefiniowania minimalnych warunków wspólnego działania. Wymóg inflacji nie wyższej niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią najlepszych krajów. Pułap deficytu na poziomie 3% produktu krajowego brutto oraz dług publiczny poniżej 60%. Z perspektywy europejskiej polityki gospodarczej te reguły były próbą wprowadzenia obiektywizujących zasad, które świadomie ograniczają zakres dopuszczalnych strategii politycznych. Jeżeli dziś ekonomiści tacy jak Paul Krugman czy Hans Werner Sinn krytykują tę konstrukcję, to czynią to z przekonania, że projekt zatrzymał się w pół drogi. Krugman zwraca uwagę, że strefa euro przypomina klasyczny standard złota, w którym państwa wiązały się sztywnym kursem bez adekwatnych mechanizmów redystrybucji. Pora zapytać. Co stało się z tym projektem, gdy zderzył się z brutalną materią kryzysów? Dopiero w starciu z kryzysem finansowym i zadłużeniowym widać, jak pierwotna teza przechodzi test prawomocności. W swoim pierwszym ćwierćwieczu europejski system banków centralnych zasadniczo wywiązał się z mandatu. Średnia inflacja oscylowała wokół celu 2%. Jednak kryzys zadłużeniowy lat 2010-2012 bezlitośnie obnażył, że obietnica wspólnoty stabilności była niepełna. Unia monetarna pozbawiona unii fiskalnej wygenerowała nową klasę ryzyka systemowego. Okazało się, że klauzula no bailout i formalne reguły fiskalne są zbyt słabym orężem, by powstrzymać panikę rynków. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego o programach skupu obligacji przesunęły te instytucje z pozycji strażnika cen w stronę architekta porządku fiskalnego. Tu ujawnia się kolejna aporia. Przyjmijmy cztery zasady: niezależność banku, zakaz finansowania deficytów, wymóg sprawnej transmisji polityki pieniężnej oraz suwerenność fiskalna państw. W warunkach kryzysu te cztery zasady prowadzą do sprzeczności. Bank centralny staje przed wyborem. Albo pozostaje bierny, ryzykując rozpad strefy euro, albo interweniuje, stając się głównym graczem na rynku długu państwowego. W tym kontekście pouczająca jest różnica między Niemcami a Skandynawią. Niemiecka tradycja monetarna, naznaczona traumą hiperinflacji, zinternalizowała stabilność cen jako najwyższe dobro. Bundesbank był postrzegany jako moralny autorytet. Pieniądz tracący na wartości jest w tej optyce formą ukrytej grabieży dokonywanej przez państwo na obywatelach. Skandynawia dysponuje jednak inną antropologią instytucji. Szwecja i Dania, z ich tradycją państwa dobrobytu, skłonne są postrzegać politykę pieniężną jako jedno z wielu narzędzi służących równoważeniu celów społecznych. Decyzja Szwecji o pozostaniu poza strefą euro była wyrazem obawy, że akcesja oznaczałaby rezygnację z modelu, w którym polityka fiskalna i pieniężna stanowią część wspólnej strategii na rzecz pełnego zatrudnienia. W praktyce globalnego biznesu oba te wzorce spotykają się w sposób paradoksalny. Niemiecki ordoliberalizm gwarantuje przewidywalność, co jest atrakcyjne dla kapitału. Z kolei model skandynawski dowodzi, że ortodoksyjna polityka antyinflacyjna nie musi być sprzeczna z silnym komponentem społecznym. Dla zarządów korporacji oznacza to dwoistość. Euro zmniejszyło koszty transakcyjne, ale brak unii fiskalnej stworzył nowe ryzyka systemowe. Skandynawskie waluty zachowują natomiast elastyczność kursową, która w sytuacjach kryzysowych stanowi istotny amortyzator wstrząsów. Unia walutowa podlega ciągłej ewolucji. Doświadczenia pandemii stały się katalizatorem dla instrumentu Next Generation EU, który po raz pierwszy wprowadził wspólne zadłużenie na dużą skalę. Ten ruch stanowił radykalne zerwanie z dotychczasową ortodoksją. Przełamał tabu, wedle którego wspólna waluta nie potrzebuje wspólnego długu. Europejski porządek gospodarczy wszedł tym samym w fazę, w której wspólnota stabilności musi zostać uzupełniona o wspólnotę transformacji. Globalny biznes interpretuje te zmiany jako zapowiedź powstania nowej klasy aktywów. Wspólny dług unijny mógłby stać się europejskim odpowiednikiem bezpiecznego aktywa skarbowego, wolnego od ryzyka pojedynczego państwa. Głębie tej zmiany symbolizuje zapis, wedle którego obligacje Next Generation EU mają termin zapadalności w 2058 roku. To horyzont daleko poza jakąkolwiek kadencją polityczną. Europa uczy się myśleć o stabilności jako o zdolności do planowania wielodekadowych inwestycji w obronność i klimat. W tym nowym porządku pojawia się debata na temat tzw. zielonej polityki pieniężnej. Rośnie świadomość, że bierność wobec ryzyka klimatycznego sama w sobie jest decyzją alokacyjną. Jeżeli bank centralny akceptuje obligacje firm o wysokim śladzie węglowym na identycznych zasadach jak podmioty niskoemisyjne, wysyła sygnał, że ryzyka te są równoważne, choć w rzeczywistości nie są. Kolejnym wyzwaniem jest projekt cyfrowego euro. Stanowi on odpowiedź na rosnącą dominację prywatnych systemów płatniczych i globalnych platform technologicznych. W wymiarze teoretycznym cyfrowe euro nie rewolucjonizuje istoty pieniądza, ale w praktyce może fundamentalnie przemodelować konkurencję w sektorze finansowym. Dla zarządów korporacji implikuje to konieczność przeprojektowania architektury systemów płatniczych i redefinicji relacji z bankami. Zarządy transnarodowych koncernów muszą dziś posiadać coś, co można nazwać makroświadomością instytucjonalną. Decyzje o lokalizacji produkcji zawsze zawierają komponent oceny reżimu monetarnego. W strefie euro kluczowym parametrem staje się nie tyle kurs walutowy, ile kondycja systemu bankowego i bieżąca interpretacja mandatu banku centralnego. Czy da się obronić architekturę wspólnoty stabilności, nie lekceważąc jednocześnie roszczeń do sprawiedliwości społecznej i ekologicznej? Odpowiedź ordoliberalna jest jednoznaczna. Stabilność poprzedza sprawiedliwość. Najpierw należy zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, a dopiero na tym fundamencie rozmawiać o dystrybucji dochodu. Czy w pogoni za stabilnością nie zatracimy z oczu celu, jakim jest sprawiedliwe i zrównoważone współistnienie? Europejski projekt, balansując między techniczną efektywnością a społeczną akceptacją, nieustannie testuje granice tego, co wspólne. Być może przyszłość Europy zależy od znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak uczynić stabilność fundamentem, a nie przeszkodą w budowaniu lepszego świata.